Rozpoczynamy serwis informacyjny.
W piątek zakończył się dwudniowy wideoszczyt przywódców Unii Europejskiej. Szefowie unijnych państw rozmawiali m.in. na temat szczepień przeciw COVID-19 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa.
Firmy farmaceutyczne nie wywiązują się z kontraktów na dostawę szczepionek. Na takie traktowanie nie godzą się państwa wspólnoty.
Polska wyszła m.in. z propozycją ograniczenia eksportu preparatów poza Unię Europejską. Rząd w Warszawie chce także, aby inne firmy produkowały szczepionki na licencji. O szczegółach mówił rzecznik rządu Piotr Miller.
Chodzi o to, żeby odejść od sytuacji, w której inne firmy farmaceutyczne mają możliwości produkcyjne, natomiast nie mogą realizować tych szczepionek, nie mogą tych szczepionek produkować, ponieważ patenty posiadają inne firmy, a posiadają te patenty również dzięki temu, że państwa Unii Europejskiej, Unia Europejska, państwa członkowskie złożyły się na badania naukowe w tym zakresie i były i współfinansowały proces badawczy na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli firmy farmaceutyczne w najbliższym czasie nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, proponujemy, aby faktycznie tego typu regulacje na poziomie Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich były możliwe do zastosowania.
Minister Piotr Miller dodał, że w Polsce podejmowane są działania w tym kierunku. Do tego potrzebne są jeszcze rozwiązania prawne, nie tylko faktyczne postawienie fabryki czy użycie linii technologicznych, dodał rzecznik rządu.
Unijni liderzy podczas wideoszczytu poruszyli także tematy związane z bezpieczeństwem. Spotkali się z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem.
Podnoszono konieczność rozwijania własnych zdolności obronnych oraz zacieśniania współpracy z sojuszem.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie rozpoczęły się konsultacje społeczne nad dokumentem. Potrwają one do 2 kwietnia.
Nowe środki europejskie mają pozwolić na odbudowę naszej gospodarki po koronakryzysie. Do Polski popłyną dziesiątki miliardów euro.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił 5 filarów, na których został oparty Krajowy Plan Odbudowy. Pierwszy filar, jak powiedział, musi prowadzić do wzrostu produktywności i wydajności polskiej gospodarki.
Co to jest ta produktywność i wydajność? Co to jest konkurencyjność? To terminy ekonomiczne, ale prowadzące do tego, że życie poszczególnych obywateli, pracowników dzięki wyższej wydajności i produktywności może być lepsze. Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby praca Polaków była jak najbardziej produktywna i dzięki temu, żeby jak najwięcej zarabiali, inwestowali potem w polską gospodarkę.
Filar drugi to cyfryzacja, trzeci to sprawny sektor zdrowia, czwarty filar to mobilna, inteligentna Polska, a filar piąty dotyczy transformacji energetycznej.
W grudniu ubiegłego roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy Gospodarek Krajów Wspólnoty po epidemii.
W ramach unijnego funduszu Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 miliardów euro. Część tych środków będzie pochodziła z pożyczek, które zaciągnie Unia Europejska.
Rząd musi przekazać KPO do Komisji Europejskiej do 30 kwietnia.
Przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali w piątek porozumienie o współpracy gospodarczej i inwestycyjnej. Równocześnie zawarto umowę między Centralnym Portem Komunikacyjnym a lotniskiem Incheon w Seulu.
Polska i Korea zadeklarowały współpracę, między innymi w ramach transferu wiedzy przy budowie CPK. Południowo-koreańscy eksperci przygotowali już pierwsze rozwiązania dla polskiego portu, czerpiąc z doświadczeń hubu pod Seulem.
Prezes CPK Mikołaj Wild mówił, że mamy ambicje znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepiej zorganizowanych portów lotniczych świata.
W taką wyprawę nie można iść samemu. Dlatego bardzo cieszę się, że dzisiaj na pokładzie mamy przedstawicieli jednego z głównych portów lotniczych świata, przedstawicieli portów, który już od wielu lat znajduje się w pierwszej piątce najlepiej zorganizowanych lotnisk na świecie. Incheon będzie dla nas drugą parą oczu, będzie służył wsparciem w podejmowaniu najważniejszych decyzji planistycznych i strategicznych. Chciałbym poinformować, że w siedzibie Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczął już pracę zespół koordynujący pracę naszego doradcy.
Premier Mateusz Morawiecki przy okazji oficjalnej inauguracji współpracy z Koreańczykami mówił, że rozpoczynamy zupełnie nowy etap realizacji CPK.
Od dziś Centralny Port Komunikacyjny, jedna z największych inwestycji w historii Polski, zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego, podkreślił szef rządu.
Koreańczycy zapewnili, że dołożą wszelkich starań, by budowa CPK się udała.
Szkolenie wojsk, cyberbezpieczeństwo i wzmocnienie współpracy to główne tematy rozmów ministrów obrony narodowej Polski i Słowenii.
Szef MONU Mariusz Błaszczak spotkał się w piątek w Warszawie ze swoim odpowiednikiem ze Słowenii, Matejem Toninem.
Politycy omówili kwestie związane z budowaniem zdolności obronnych. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że obecność słoweńskiego ministra obrony w Polsce to dowód ścisłej współpracy.
Ja przede wszystkim chciałem podziękować za wizytę. Ona jest dowodem bardzo ścisłych, bardzo dobrych, bardzo bliskich relacji między Polską a Słowenią. Rozmawiamy na temat jeszcze dodatkowego zbliżenia. Rozmawialiśmy na przykład na temat współpracy odnośnie powstania w Słowenii odpowiednika polskich wojsk obrony terytorialnej. Rozmawialiśmy na temat współpracy dotyczącej wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt. Rozmawialiśmy na temat naszej bliskości kulturowej dwóch naszych narodów.
Polska i Słowenia współpracują w kwestiach wojskowych zarówno w formacie bilateralnym, jak i w ramach NATO.
Polscy i słoweńscy żołnierze służą razem m.in. w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim i Grupie Integracyjnej Sił NATO.
Prezes Orlenu naruszył potężne interesy, nie dziwi więc atak na niego mediów sprzyjających opozycji, stwierdził wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.
Polityk odniósł się do publikacji Gazety Wyborczej dotyczącej Daniela Obajtka. Z wiceministrem aktywów rozmawiała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Gazeta Wyborcza podała, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w czasach, kiedy był wójtem w Cimia, chciał, tu cytat, wykończyć firmę swojego wuja. Choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem, podała gazeta. Dziennik przekonuje, że dowodem na to są nagrania rozmów Obajtka, którymi dysponuje. Dodatkowo Wyborcza wskazuje, że obecny prezes PKN Orlen posługuje się wulgarnym językiem. Koncern wydał oświadczenie w sprawie publikacji. Czytamy w nim, że stawiane w artykule tezy nie mające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, czasu i okoliczności nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN Orlen. Materiał narusza dobre imię Daniela Obajtka, czytamy w piątkowym oświadczeniu spółki. Orlen nie tylko jest potentatem energetycznym, ale wchodzi także na rynek mediów. To uderza w wiele interesów, wskazuje wiceminister aktywów Maciej Małecki.
Notuje największe zyski w historii. Orlen prowadzi rekordowe inwestycje, prowadzi ogromną inwestycję w postaci budowy silnego multienergetycznego koncernu, który zdecydowanie podniesie rangę naszego czempiona paliwowego, ulokowanych razem z nim Lotosu, PGNiG-u i Energii. Oczywistym jest, że prezes Daniel Obajtek, działając w taki sposób, naruszył wiele interesów silnych graczy, którzy do tej pory mieli ten tort zysków podzielony dla siebie.
Orlen podkreśla, że wobec Daniela Obajtka, pełniącego od lutego 2018 roku funkcję prezesa zarządu PKN Orlen, żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
500 milionów złotych do 2025 roku zostanie przekazane na dwa programy dla seniorów, Senior Plus oraz Aktywni Plus.
Od piątku samorządy mogą ubiegać się o wsparcie z programu programu Senior Plus, którego celem jest budowa dziennych domów seniora oraz klubów dla osób starszych. Można także wnioskować o pieniądze na remont tych miejsc.
Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz seniorów ruszy z kolei 4 marca i potrwa do 26 marca. W ostatnich latach z programu Aktywni Plus skorzystało 1700 podmiotów.
Resort Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje najważniejsze zadania, to m.in. włączenie cyfrowe seniorów, ich większe zaangażowanie w podejmowanie decyzji dotyczących lokalnych społeczności, mówi minister Marlena Maląg.
Seniorzy chętnie uczestniczą w różnych zajęciach, wycieczkach. Dane pokazują, że chcą być aktywni. Nam zależy na tym, aby seniorzy byli aktywni, aby mogli godnie jesień życia swoją spędzić. Dlatego też działania, które rząd wprowadza, są właśnie takimi rozwiązaniami, które mają przyczynić się do podniesienia stopy życia seniorów.
W tym roku na politykę senioralną rząd przeznaczy 36 miliardów złotych. Środki trafią m.in. na waloryzację rent i emerytur oraz wypłatę 13. i 14. emerytury.
Od roku 2015 nakłady na wsparcie seniorów wzrosły aż 10 razy.
Wiceprezes PiSu Antoni Macierewicz wskazał, że ostatnie ataki na Kościół, duchownych, w tym ojca Tadeusza Rydzyka, są przede wszystkim propagandowe i nie oddają poglądów większości społeczeństwa.
Polityk w cotygodniowym felietonie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam zaznaczył, że celem tych działań jest zniszczenie naszej świadomości oraz sprawienie, byśmy nie byli zdolni budować życia w oparciu o wartości chrześcijańskie, narodowe i patriotyczne.
Antoni Macierewicz podkreślił, że potrzebny jest ponadpolityczny i ponadpartyjny front.
Taki, który będzie dotykał przede wszystkim zaatakowanych wartości, będzie pokazywał siłę narodu polskiego. Musimy się do tego naprawdę porządnie przygotować i wspólnie działać bez względu na interesy czy ambicje indywidualne, chociaż oczywiście szanujemy i mamy świadomość, że one istnieją i nie lekceważymy indywidualnych ambicji, także politycznych. No ale są sprawy, które są ponad takimi wartościami.
Jedną z takich spraw, jak mówił Antoni Macierewicz, jest sprawa katastrofy smoleńskiej. Zaznaczył, że atakowanie tego dramatu oraz atakowanie badań katastrofy jest niedopuszczalne.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.